Męski profil. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Dziś naszym gościem jest podróżnik, społecznik, przedsiębiorca, który swoje życie łączy z pasją do odkrywania nowych miejsc oraz działalnością na rzecz innych. W swoich podróżach stawia na autentyczne doświadczenia, kontakt z naturą, no, czego przykładem jest jego ostatnia wyprawa do Amazonii. A oprócz eksplorowania świata angażuje się również w inicjatywy społeczne, realizuje projekty biznesowe, łącząc różnorodne pasje z aktywnym stylem życia. Mówi, że ma kilka twarzy. Pan Paweł Leszek Klepka.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani, dzień dobry Panu.
No ale chyba nie będziemy sobie mówić przez Pani, tak, bo znamy się od lat.
Ale po takiej wizytówce...
Ale ja chciałem tak bardzo oficjalnie, tak, początek ja może być taki trochę bardziej, no, przepraszam, kolekwialna dymana, reszta jesteśmy normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy robią zwykłe, normalne, fajne rzeczy.
Tak, no ale mówimy Paweł czy Leszek?
No to jest problem, który ciąży na mnie od 67 lat, jak się urodziłem, bo skończyłem 67 lat, kiedy moja mama chciała koniecznie mieć syna Pawła, a się rodziłem w 57 roku, a w tym czasie Leszek Drogosz zdobył tytuł mistrza Polski w boksie. I mój tata stwierdził, że syn będzie Leszek. No ale jak zwykle kobieta była cwańsza i zgłosiła do rejestracji Pawła, ale tak naprawdę do szkoły średniej w całej rodzinie i wszędzie wśród znajomych byłem jako Leszek. Mój tata, moja mama nigdy inaczej do mnie nie powiedzieli jak Leszek. Ale tak, ja zawsze tak mówię troszeczkę żartobliwie, na dwa imiona reaguję tak samo, równo, ale pieniądze proszę wpłacać na Pawła, bo tylko na to mi przejdzie. Ale lubię, powiem, że bardzo lubię imię Leszek.
Jak to się stało, że ty studiowałeś, jesteś przecież urodzony w Poznaniu, a studiowałeś w Krakowie?
A to jest całe moje skomplikowane życie, że zawsze niespokojny duch, wcale nie wszystko, co w życiu robiłem, to było mądre, chociaż chciałbym się chwalić tak przed synem, przed wnukami i tak dalej, ale no, nie chciałem się specjalnie uczyć. Uważałem pierw praca, jestem po technikum geodezyjno-drogowym, jestem geodetą. No i szukałem później, jednak ambicje we mnie tkwiły takie mocne. Chciałem pokazać, że jednak coś w tym życiu trzeba osiągnąć. A wiadomo, że bez studiów wyższych to było w tamtych czasach zupełnie dużo trudniejsze. Najpierw były studia zaoczne we Wrocławiu, bo geodezja była we Wrocławiu, a później się nagle okazało, że żeby dalej skończyć te studia, to został mi tylko Kraków albo Olsztyn. Wybrałem Kraków i się z tego cieszę, ale to było niełatwo. 23:10 pociąg z Poznania, który szedł w kierunku Zakopanego, 6 rano w Krakowie, nieraz zajęcia do południa lub dwa dni i potem 15:30 Wielkopolanin do Poznania.
Czyli ciągle w podróży.
Ciągle w podróży. To może mnie nauczyło podróżowania.
No ale jak mieszkałeś, bo czasami pomieszkiwałeś w Krakowie, no to liznałeś trochę tego Krakowa,
tej bohemy.
Tak mówi, tej bohemy krakowskiej, no, tak.
Kraków ma to w sobie. Tam można na rynku spotkać zawsze kogoś. Czy może od tamtego czasu kocham Andrzeja Sikorowskiego, czy pana Mleczko, który ma bardzo blisko swoje biuro. Także to są ludzie, którzy dla mnie są symbolem też Krakowa i można ich było spotkać. Tam właściwie się mówi, że przynajmniej Krakusy tak mówiły, moi przyjaciele z Krakowa, że praca się tak dopiero zaczyna od godziny 10, 11, bo wcześniej wszyscy odsypiają całą tą noc.
To kompletnie inaczej niż w Poznaniu.
Tak, tak. No my zawsze stawaliśmy się tam wzorcem dla nich, tym ambitnym wzorcem, ale ja nie wiem, oni żyją wspaniale. Nie wiem,
ja
czy
myślę,
nie lepiej od nas.
Tak, że oni tego chyba nawet dziś nie potrzebują, chociaż czasy się trochę zmieniły. Jesteś takim pozytywnym, uśmiechniętym człowiekiem. Zawsze cię od lat tak postrzegam. Ale słuchaj, czy przychodzi czasami taki moment w twoim życiu codziennym, że ten uśmiech znika?
Oj, często mi znikał uśmiech, ale przypomniała mi się taka fraszka Jana Stantingera. taki na grobie napis by mnie cieszył nie byle kto, bo byle czym się cieszył. I zawsze umiałem znaleźć coś dobrego w tym. Życie mnie doświadczyło wielokrotnie mocno z moich wielu błędów, bardzo dużych moich błędów, które robiłem wcześniej, czy losowych. No, 6 lat temu zmarła mi żona. Nagle w 1,5 miesiąca nie wiedziałem, co robić. Szaleństwo. Nagle, ale przyszło to szczęście, że jestem w nowym związku 4,5 roku i to, żeby było ciekawie, z koleżanką, którą 52 lata temu poznałem się właśnie w klasie w technikum geodezyjno-drogowym. Piękną, cudowną mam dziewczynę, żonę. Za pół roku będziemy obchodzili pierwszą swoją okrągłą rocznicę, 5. Także to jest szczęście. I zawsze patrzyłem optymistycznie na świat. Przy tym, a często też płaczę, muszę powiedzieć. I chyba też utwory, które wybrałem dzisiaj, o które mnie prosiliście, tak, które teraz troszeczkę mówią o tej pokorze, bo mam pokorę do życia. Mam pokorę, wiem, że życie nie jest łatwe, dlatego też staram się, jak mogę, pomagać też innym ludziom. Nie zawsze tym, którzy mają pecha w tym życiu. Nie zawsze wszystko się udaje. Ja dzielę się tym szczęściem, że teraz i byłem i wcześniej szczęśliwym mężem, ojcem. Mój syn ma 37 lat, ale cały czas w zdrowiu, pięknie. Inni nie mają tego szczęścia. Ja mam. Dlaczego tym szczęściem się nie dać troszeczkę podzielić? A jak jeszcze do tego dochodzi dobrze funkcjonująca firma, fantastyczne otoczenie, bo to jest łatwo.
No to gdyby ktoś ci je zapytał, a konkretnie my, co najlepiej wyszło ci w życiu, to co byś powiedział?
No chyba rodzina. Mhm. Nie chyba, na pewno rodzina, bo to jest, teraz to mam patchworkową rodzinę nawet i to, oj, to na książkę byś nadawało opowiadania, jakie to są rzeczy niemożliwe, które otaczały moich najbliższych. No ale dzisiaj nagle z jednej wnuczki, mam 4 wnucząt i mogę powiedzieć, że mam 3,5, 5,5, 7,5 i 19 lat. Bo te wszystkie osoby, czy są to jakby z tych dodanych rodzin, ale to są już osoby bardzo bliskie. Także jak było mi smutne, kiedy siedzieliśmy 3 na Wigilii, to w tej chwili jak szykowaliśmy stół, pod kątem wspólnej, rodzinnej imprezy, no to na 12 miejsc. No to mówię, żona, no to my jesteśmy już rodzina. Prawdziwa polska, fajna rodzina.
No to są takie ładne momenty i ta celebracja, prawda, tak, z najbliższymi. I móc być w takim rodzinnym i przyjaznym gronie, to jest najważniejsze. Pawle, a ja teraz chcę już wybiec troszeczkę w przyszłość, bo mówiliśmy o twoich ulubionych piosenkach i za chwileczkę pierwszy utwór się pojawi w tym programie. Dlaczego zawsze dżem?
Nie, no nie zawsze dżem. No nie zawsze.
Ja, trochę ja jestem winny temu pytaniu, bo...
Tak mnie ustawił Jurek.
Mówię, ja znam Pawła Leszka Klepkę i ja wiem, że on kocha dżem. Jest na wszystkich koncertach, które są w Poznaniu. Zachęca nawet do tego. Czy ty nie byłeś czasami organizatorem nawet jakichś ich koncertów?
Znaczy ja takim drobnym zawsze byłem sponsorem. Mnie zaraził miłością do dżemu dość późno, bo ja bardzo późno pokochałem dżem. Jacek Seń, były prezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego. To jest fan. On zna wszystkie słowa piosenek dżemu. Ja to niektóre tylko. I kiedyś mnie zaprosił na koncert dżemu. No i pojechałem z nimi tak, i ja zostałem z tym dżemem. Fakt, że pomagałem, ale to w drobnym stopniu, być może pomogę jej na przyszły rok, gdyż w lutym, teraz nie pamiętam, 23 czy 26 luty, planowany też jest występ dżemu w Poznaniu. Mhm. Tu w klubie przy stadionie Enei. Także...
Chciałem cię zapytać, a propos jeszcze dżemu, co cię ujmuje w tej muzyce? No bo wiadomo, że Ryśka Ridla już nie ma, są nowi wokaliści, Balcar już też nie śpiewa.
No tak, trochę mi to smutno.
A dobry był też, tak, tak, trzeba przyznać w tym zespole. Ale co cię ujmuje w muzyce dżemu?
Ja mogę powiedzieć, że właściwie ja z dżemem jestem od czasów Balcara, bo akurat wtedy byłem na pierwszym jego koncercie w Tychach, tam miełam się, to wszystko 3-dniowe. Zresztą tam też miałem takie swoje zdrowotne zdarzenie, a to nie wiem, czy to będzie ciekawostką, ale to prawie jak anegdota brzmi, bo w trakcie ostatniego koncertu niedzielnego poczułem się źle, idąc do hotelu straciłem przytomność nagle. 30 tysięcy ludzi, część biorąca różne narkotyki, więc tekst był podobno, ktoś mówił, ale się zaćpał facet, a ja straciłem nie wiadomo do końca z jakiego powodu przytomność. Odzyskałem świadomość, miałem wrażenie odchodzenia z tego świata, taki tunel toczyłem, to jest na inną opowieść może, ale się śmiałem z chłopakami z dżemu, mówię, słuchajcie, ja bym na grobie miał napisane, umarł na koncercie dżemu. Ale wtedy nie wiem, czy Adam, czy Beno Tręba powiedział, umarł, gdybyś miał napis, umarłeś przez muzykę dżemu. Także, nie no, dżem ma to w sobie tą prawdziwość. No, piosenki, słowa Riddla były niesamowite. On jak śpiewał, to właśnie ja się z żoną zastanawiałem. On właściwie płacze przez ten śpiew. On oddaje całego siebie. No a Maciej Balcar wszedł bardzo dobrze w tą rolę, nie udawał Riddla, tworzył swoje i stworzył piękną muzykę i być może dla jego dobra dobrze, że się w tej chwili rozstał i idzie tą
swoją drogą.
Ja byłem na koncercie w Poznaniu w tym roku i muszę powiedzieć, byłem zachwycony jego występem, bo naprawdę dał czadu i życzę mu wszystkiego najlepszego, bo to taki mój właśnie dżem, to jest między innymi Maciek Balcar.
A ty śpiewasz?
Oj, to chyba by było trudne doświadczenie. Śpiewam, oczywiście, że śpiewam, ale tylko dla siebie. Zresztą wielkich zdolności muzycznych nie mam, ale uczyłem się gry na mandolinie i grałem w zespole muzycznym na mandolinie, bo wychowałem się nad kinem Wilda. Wtedy jeszcze niestety nazwa ulicy była Gwardii Ludowej, potem wieży Bięcice i mieliśmy w ZNTK tam taki swój zespół i tam na mandolinie grałem i takie moje marzenie jest, że będę chciał jeszcze kupić sobie muszę książkę, przypomnieć sobie pewne nuty, bo graliśmy z nut, bo naprawdę coś fajnego, ale muzycznie to umiem słuchać muzykę, lubię słuchać muzykę, jestem wychowankiem prosymfoniki, także nigdy nie zapomnę pierwszego razu, jak słuchałem w auli uniwersyteckiej Bolera Ravela, to jest przeżycie niesamowite i marzę, żeby tak dalej moje wnuczęta to robiły i mam dla nich na tych dwóch, te 5,5, 7,5 pierwszy raz pod choinkę, to pewnie nie będą słuchali tej audycji, zdradzę, już drobny instrument muzyczny. I to taki trochę już związany z Poznaniem, trochę mniejsza mandolina.
Tak, już wiemy o co chodzi i wiemy jaki to instrument. A grasz na takim?
No, też? Będę się uczył. Mam też książeczkę nauki, tak popróbuję. Mhm. No, ale będę śpiewał tylko z przyjaciółmi, z rodziną, bo nie chcę drażnić innych uszu.
No, ewentualnie na koncertach dżemu.
To sobie pośpiewam. To tam wszyscy śpiewamy.
Tak, no właśnie. Jak malowany ptak, to jest o tyle fajne nagranie wybrane przez ciebie, że nagrywane w studiu Giełda, tutaj w Radiu Poznań.
Tak,
świętej pamięci kolega Jacek Frączek realizował wtedy grupę dżem.
Męski profil.
Naszym gościem jest Paweł Leszek-Klepka, podróżnik, społecznik, przedsiębiorca, a w latach 90. radny.
Znaczy radnym byłem w Luboniu, jedną kadencję,
w Luboniu,
pierwszą.
Tak.
Pierwszą.
A później byłeś pierwszym wiceprezydentem miasta Poznania.
Tak, trzeciej kadencji.
Trzeciej kadencji. Słuchaj, chciałem cię zapytać o tą pracę na rzecz Poznania, bo tak się składa, że od czasu do czasu w różnych mediach komentujesz to, co teraz się dzieje. Ja rozumiem, że z perspektywy też doświadczenia.
Znaczy, staram się mało komentować, dlatego że to powoduje pewną drażliwość władzy, a nie wszyscy koledzy, którzy w tej chwili zajmują się zarządzaniem, chcą posłuchać kogoś, który ma jakieś doświadczenie, bo ja mam praktyczne doświadczenie. Ja do samorządu przyszedłem z firmy prywatnej, gdzie pracowałem u mojego kolegi, dla mnie 7 rano, to już zaczyna, to się, już było, gorąco się robiło. I nie bałem się tej takiej praktycznej pracy. A tutaj wielu zarządzających w tej chwili to są bardziej akademiccy zarządzający, nauczeni, wykształceni dobrze, ale tej praktyki nie ma. I starałem się kilka razy coś powiedzieć na temat Poznania, ale to nie jest odbierane, że ktoś chce coś doradzić. A ja chcę tylko doradzić, bo ja już nigdy nie będę samorządowcem, nie aplikuję o żadne stanowiska, ale przepraszam, ale szlak mnie trafia, jak pewne decyzje się podejmuje, głupio się podejmuje. Teraz na przykład taki przykład ostatni, aktualny. Robimy konsultacje na temat przejazdu przez przejazd na Starołęce. Który od 20 lat się mówi o tym. Nawet wszyscy obiecują. Ale tak naprawdę problemem jest rondo Starołęka. Jeżeli my udróżnimy tam przejazd przez przejazd, a nie zrobimy całej ulicy Starołęckiej i ronda Starołęckiego, to nic to nie wniesie. Wydamy znowuż miliony pieniędzy. To musi być głęboka, poszerzona analiza. I takich rzeczy jest wiele. No, ja się dziwię, że miasto mające 6,5 miliarda złotych nadal nie patrzy troszeczkę szerzej na pewne inwestycje. My zamykamy się. Chwilami mam wrażenie, że jesteśmy miasteczkiem powiatowym w rozwiązaniach inżynieryjnych. No, jeżeli w mojej kadencji trzeciej za prezydentury Ryszarda Grobelnego byliśmy w stanie wybudować parking pod Placem Wolności, kupić pierwsze parkomaty, udrożnić całą strefę parkowania. No, mając 1,5 miliarda złotych tylko w zapasie. Bez żadnych dotacji większych, nie? ISPA, pieniądze, cała kanalizacja. Także tego jest dużo, ale są też drobne rzeczy, w których jestem bardzo dumny.
No, czyli nie można tak naprawdę wziąć, wyłączyć myślenie o tym mieście, prawda?
Ale wiesz, dzisiaj jak wjeżdżałem do was po drodze, tutaj na początku ulicy jest napis szkoła. Ja ten pomysł przywiozłem z wakacji z Czech i z Chorwacji. Widziałem, że tam są napisy skola przy szkołami i tak dalej. Mówię, dlaczego w Poznaniu tego nie zrobić? I zrobiliśmy to. Nie było to łatwo. Drogowcy mówią, to jest niezgodne z przepisami o prawie drogowym. Ja mówię, to proszę napisać polecenie. Napisałem na piśmie do Zarządu Dróg Miejskich. Byłem ciekawy, który prokurator się odważy mnie zaskarżyć w tej sprawie. Mówię, wtedy będę dopiero zwycięski. I te napisy do dzisiaj zostały. I to jest fajne, bo one na pewno uratowały niejedno zdrowie i życie. I wszyscy, którzy szybko jadą, ci, którzy nas nie przestrzegają przepisów, mają w nosie policję czy przepisy, ale mają dzieci, więc pomyślałam, że to będzie mój dzieciak.
Pawle, a gdzie trzymasz w domu statuetkę honorowego Hipolita?
Trzymam go u siebie w gabinecie w pracy. Ja mam duży gabinet, mam swoje biuro, mam swoje firmy. Ja się tymi wszystkimi jakimiś wyróżnieniami specjalnie nie szczycę. To są takie zamknięte dla mnie. Hipolit jest jednym z wielu wyróżnień, które otrzymałem.
Ja wiem.
Ale jest u mnie w pracy na Głuchowskiej.
Mhm. A to prawda, że twoje biuro to jest takie biuro XX, rzeczywiście pierwszego wieku cyfra tam jest właściwie wszędzie, masz wielką konsoletę i sobie tylko wduszasz tutaj jeden klawisz, drugi klawisz.
Nie, no moje biuro w ogóle nie wygląda na biuro, bo tam jest miszmasz, jest wszystko z bardzo dużą takim spleksji zdjęciem mojego kolegi Mileniusza Sponowicza, który zorganizował mi te wszystkie 3 wyjazdy do Boliwii, Jaguara, bo on zrobił zdjęcie piękne. Także, troszeczkę 3 grafiki Fujibany, która była moją wymarzoną inwestycją w Poznaniu, którą uważam, że największą porażką, jedna z większych porażek moich, że nie udało mi się przekonać innych dysydentów do tego, żeby to realizować. W mojej pracy nie ma, w moim gabinecie nie ma śladu tego, co ja robię, ale schodząc piętro niżej, mam bardzo duże centrum sterowania, monitoring, mam dwie ściany zastawione ekranami, gdyż żartobliwie zawsze mówię, że jak ktoś się pyta, co Pawle robisz, ja mówię, jestem cieciem, ale nowoczesnym. Mam jedno z najnowocześniejszych centrum sterowania ruchem na parkingach w całej Polsce. Z Poznania możemy realizować zarządzaniem, operatorstwem na całą Polskę. I mam tak 20 obiektów od Białegostoku przez Zieloną Górę, Chorzów, Toruń. Także całkiem dobrze mi ten biznes w tej chwili się układa. I tam są guziki. To, co pan redaktor powiedział.
Już przestajmy z tym panem redaktorem.
Ale tak wiesz, ja nie poważnie chcę. I ten, i tam, i ta, tam można, i tam tak ostrzegam. Na moich parkingach my wszystko widzimy, co się dzieje. Niestety. Inwigilacja jest 100%.
No właśnie, z takiego rozwiązania jesteś najbardziej dumny? To, co osiągnąłeś? To, co potrafiłeś zrobić?
Znaczy, jestem najbardziej dumny z tego, że przez 20 lat, nie mając duszy biznesmena, bo nie mam i do dzisiaj nie mam, umiałem wokół siebie skupić takich ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie, którzy realizują pewne moje pomysły, oni umią to zamknąć, oni umią to stworzyć. Mam cudowną zastępczynię, mam cudowną dyrektor finansową, które są ze mną 15 lat. No, jeszcze młode dziewczyny, dodatek. Poniżej 40 lat, to jest super młode. I one, właściwie mogę powiedzieć, ja sobie mogę pojechać do takiej Boliwii na 2,5 miesiąca, wracam i zastaję firmę jeszcze bardziej rozwiniętą niż przed moim pobytem na miejscu. To jest coś niesamowitego. Ja staram się, to jest moja filozofia życiowa, otaczać się ludźmi mądrzejszymi od nich i wyciągać od nich tą wiedzę. A to, że ja mam zdolności organizacyjne, że umiem skupiać takich ludzi, to jest to, co mi w życiu też bardzo dobrze wyszło. I chyba to jest to właśnie.
Czyli masz szczęście do ludzi.
Tak, szczęście mam do ludzi, chociaż też bym mógł książkę napisać o takich różnych innych ludkach, ale ogólnie to tylko pozytywnie mogę na to patrzeć. No bo tak jak zauważyliście, ja pozytywnie patrzę na świat, więc wyszukuję tych pozytywnych wartości.
A jak to się stało, że zaangażowałeś się w sport akademicki?
To jest następna opowieść. Będąc wiceprezydentem, spotkałem się na obiedzie z Markiem Konopczyńskim. Wtedy to pan profesor Marek Konopczyński, przyjaciel mój z Partii Chrześcijańskich Demokratów, bo taką przygodę miałem polityczną. I on był szefem AZS-u, zarządu głównego. I Piotkiem Dwornickim, tu z Poznania, znanym działaczem politycznym. I się spytałem, dlaczego w Polsce się nie organizuje uniwersjady letniej, tylko zimową chcemy robić. Albo żadne miasto nie wystąpiło z takim wnioskiem. Wróciłem do miasta, poprosiłem Ryszarda Grobelnego i wtedy jeszcze Maćka Frankiewicza. Znaczy, przekazałem im tą formację, oni to szybko kupili, walczyliśmy o tą uniwersjadę, się nie udało. Niestety, to jest też polityka i to na najwyższym poziomie i tam są duże pieniądze. Ale koledzy z AZS-u, jak poszedłem jako gość zaproszony na zarząd AZS-u, nie mówiąc mi nic, zgłosili mnie do zarządu AZS-u. No ale nie miałem odwagi protestować. Potem się okazało, że ten sam zarząd AZS-u wybrał mnie do prezydium AZS-u. No i tak do dzisiaj zostałem. Fakt, że już nie jestem w prezydium, bo tego już nie dałbym radę, ale jestem w zarządzie AZS-u i jestem z tego powodu bardzo dumny. I to, że ja wtedy odszedłem od Lecha, byłem Lechitą. Ja na każdy mecz Lecha chodziłem, na mecze jeździłem, tworzyłem kluby kibica. Ja już dzisiaj ten Lech już nie jest moim Lechem.
No bo teraz, czy kilkanaście lat temu jednak zaangażowałeś się w drużynę koszykarek AZS-u. Wiem, że przez wiele lat byłeś prezesem, miałeś spore sukcesy sportowe. W tej chwili jakoś tak się stało, że chyba przekazałeś władzę. Jak to jest?
Znaczy to tak wygląda, że nie lubię dziaderstwa. A się boję, że ja już powolutku w to dziaderstwo wchodzę. Chociaż mam jeszcze fantazję na następne 20 lat. A jeżeli widzę koło siebie ludzi, którzy chcą coś robić, ja myślę, 20 lat dla mnie w koszykówce kobiecej to jest sporo. Potrzebne jest nowe spojrzenie, nowy człowiek. Ja tylko wycofałem się o pół kroku. Ja jestem prezesem nadal, ale honorowym tylko. Honorowym. Ale przy okazji jestem sponsorem klubu. Także ja przy tym klubie cały czas jestem i będę nadal tak pomaga, jak pomagałem do tej pory. Może nie codziennie będę miał już telefon, niecodziennie będzie chciał ode mnie prezes Zarzycki też podjęcia jakiejś decyzji. Będę mówił, ja już, wiesz, z tyłu jestem. No ale, ale kocham ten klub, dużo dobrego ten klub też mi dał, a te rzeczy, które doświadczyłem, czyli złote medale Mistrzostw Polski, gdzie jeździłem, gdzie za każdym razem obcinano mi krawat. 6 razy krawat straciłem dla dobra Poznania i dla dobra Wielkopolski. I dzisiaj przecież AZS jest na pierwszym miejscu w szkoleniu. Nie tylko sama sekcja koszykówki, ona się przyczyniła w Polsce na pierwszym miejscu w szkoleniu dzieci i młodzieży. To jest olbrzymi sukces. Ale później już jest dziura i później ten sport seniorski jest bardzo kiepski. My staramy się wśród kobiet jednak stworzyć, to jest taka piramida szkoleniowa. Jeżeli pierwszy zespół będzie grał wysoko, to wtedy będzie łatwiej nam tworzyć dół. No ale nie mamy jeszcze tego szczęścia, bo jeszcze nie walczymy o medale. Może w tym roku, może będzie pierwszy raz.
Oby tak było. Trzymamy kciuki. Chciałem cię też zapytać o Unię Wielkopolan. Jesteś prezydentem Unii Wielkopolan, takiej organizacji, no właśnie, jak ją nazwać? To jest chyba stowarzyszenie,
tak,
regionalne,
to jest stowarzyszenie,
które dąży do czego?
No do lepszego życia Wielkopolan, to jest tak górnolotnie mówiąc. One powstało w 90 roku na bazie całych tych przemian demokratycznych. Wtedy właściwie do Unii Wielkopolan należeli prawie wszyscy wybitni. Też przyjemnie było mi czytać kiedyś wspomnienia historyczne Andrzeja Patasa, świętej pamięci, jak mówił, że jak z panem doktorem Kulczykiem rozmawiali, jak zacząć realizować autostradę wielkopolską, to trzeba iść do środowiska Unii Wielkopolan, bo oni na pewno będą mieli na to pomysł, na pewno coś razem zrobimy. Ale to są jakieś wspomnienia historyczne. Ja do Unii Wielkopolan należę od 2012 roku. Wtedy poproszono mnie o to, żebym został prezydentem Unii Wielkopolan i też tak ciągnę i też chwilami się zastanawiam, kto by chciał być moim następcą. No, pewne już dobre sygnały się pojawiają. Nie mamy tej idei takiej, która nas pcha do przodu, jak właśnie te 35 lat, bo w przyszłym roku będzie 35 lat, czyli zmiana, powiaty, regionalizm. I na przełomie wieków wymyśliliśmy tę ideę Dni Pracy Organicznej. I to się okazuje, że to był strzał w dziesiątkę. Przyznajemy w 6 kategoriach Wawrzyny Pracy Organicznej. Szukamy ludzi, którzy najczęściej są w ogóle niezauważalni, bo my nie honorujemy polityków wawrzynami. My najwyżej polityków to honorujemy medalem za pomoc przy realizacji, krzewieniu pracy organicznej. Ale tych, którzy te główne nagrody otrzymują, to są zwykli ludzie, oprócz może kategorii honorowy, bo honorowy to jest taka osoba, która już w życiu nic nie musi udowadniać. Czyli tam byli Stuligrosz, profesor Stuligrosz, pani doktor Wanda Błańska, nie, Olek Doba, takie osoby. W tym roku pan profesor Marian Gorynia. No, także fantastyczne osoby. Ale szukamy tych osób i jak widać w tym roku na przykład Wawrzyn Pracy Organicznej imienia Emilii Strzanieckiej została pani Krystyna Chowańska, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ona mówi, jak pan mnie zauważył? Przecież ja już jestem na emeryturze, ona realizuje nadal tą pracę poza swoje obowiązki. Ja mówię, no dobrze ludzie nam podpowiedzieli, dlatego tutaj jest potrzebna dobra współpraca z samorządami i żeby samorządy nam wskazywały takie osoby. No dużo jest i zawsze to wręczamy raz do roku, jesienią. Jest to w Bazarze Poznańskim, najpiękniejszej sali w Poznaniu. Tak, bo to musi być duża, piękna sala, żeby tych ludzi odpowiednio uhonorować. I, no i tam zawsze jest dużo wzruszenia, dużo piękna. Muszę powiedzieć, że ten rok, który był szalonym rokiem, bo to 13 była edycja, ja wróciłem 20 września, a 13 był listopada gala, trzeba wszystko było przygotować. Się okazuje, że można to, tylko trochę dobrej woli i jak fajnie.
Dobrze. To wspomniałeś poniekąd o swojej wyprawie tak, do Amazonii. I o tym za chwileczkę chcemy z tobą porozmawiać, ale wcześniej czas na kolejny utwór.
Tak, Budka Suflera, Czasołowiu.
Felicjan Andrzejczyk.
Tak, tak, świętej pamięci Felek.
Tak, następny świętej pamięci niestety, ale piosenka też, która uczy pokory. To jest jedna z takich mocnych utworów. Ja Felicjana uwielbiałem właśnie za to, za Czas komety. No a Jolka dopiero na 3 miejscu.
Spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię nożem. Tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Mocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Spikera chłodny głos sprawił, że wiem już jak się tonie. Cienki lód, kruche szkło, Brian Jones, Jimmy Hart, Anna Jot, kruchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romies, Johnny L, Elvis P, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołowiu.
Męski profil.
Przed chwileczką wysłuchaliśmy kolejnej ulubionej piosenki naszego gościa, czyli Pawła Leszka Klepki. Pawle, mieliśmy też porozmawiać o podróżach i o to teraz będziemy cię też szczegółowo wypytywać. Kiedy, albo inaczej, według jakiego klucza wybierasz miejsca bardzo odległe, niebezpieczne, które odwiedzasz?
To jest tak jak w moim całym życiu dużo przypadkowości. Przy mnie w mojej pracy pracuje pan Rafał Konieczny. To jest jeden z inicjatorów takiej fundacji Humano Mundo, do której teraz już też należę. I on był kilkanaście razy, teraz już licząc 12 razy w Boliwii, w Argentynie. I on mi ciągle mówił, to jest artysta, wolny zawód, mówi, jedziemy do Boliwii 3 miesiące, 2 miesiące. Ja mówię, to przepraszam, wariat jesteś, bo to jest niemożliwe, po prostu nie do realizacji. Ale w 14 roku przyjechał taki pan, który się nazywa Mileniusz Spanowicz, teraz to już mój przyjaciel, my mówimy o sobie bracia wręcz, który mieszka 20 lat w Ameryce Południowej, w Boliwii właśnie, ma nawet obywatelstwo boliwijskie. Jest to artysta wysokiej klasy, a zarazem w tamtym czasie był głównym fotografem amazońskim. Wydał piękny album w 2018 roku. On fotografował przyrodę amazońską. Jak przyjechał, spotkaliśmy się u Arkadego Radosława Fidlera. Złożyło się kilka rocznic tam. 40 rocznica śmierci, 80 lat, jak wydano książkę Ryby śpiewają na Ukajali. Mówimy, to jedziemy śladami Arkadego Fidlera. Hasło przepiękne. No i mówimy, dla mnie to, mówię, temat był odległy jeszcze rok, a to szybko, ten rok szybko minął i nagle się okazało, że trzeba się opakować i pojechaliśmy do Boliwii głównie dlatego, że tam był Mileniusz Spanowicz. Człowiek, który nam otwiera, do dziś otwiera drzwi, znający doskonale mieszkańców, umiejętnie bywa wśród tych ludzi. On przez to, że robił te zdjęcia, to bywał i w górach, i w tropikach. Także to było niesamowite, jak w trakcie tej naszej wyprawy pierwszej części, gdzie płynęliśmy łodziami w górę rzeki Madidi, spływaliśmy tratwami. I nagle się okazało, że zatrzymaliśmy się w obozowisku na 3 dni. Ja mówię, słuchajcie, tam jakieś tratwy jeszcze płyną 2. Mówię, to jest niemożliwe, to turystów teoretycznie nie ma. Się okazało, że były to 2 Szwajcarki z koleżanką z La Paz. No, ale to było jedno zaskoczenie, ale drugie, jak oni podpłynęli pod nas, pod nasz obóz, to wszyscy, cześć Mileniu, bo się okazuje, że on
wszyscy
jest...
Wszyscy go znają.
Wszyscy go znają i on wszędzie jest lubiany. On szanuje miejscową ludność, bo była jedna zasada. Do dżungli szliśmy akurat w 12 i każdy jest nas sobie równy. Nie ma tam, że oni za nas coś robią, oni nam pomagali. Oczywiście brali na siebie te ciężary główne, litowali się nade mną, nad kolegą, który ma 70 lat, jeszcze jeden był starszy ode mnie i nieraz brali od nas bagaże, żeby nam było łatwiej, ale tak naprawdę byli traktowani równo. A jeszcze przy okazji zarobili przy tym pieniądze. To dodatkowa była dla nich na przykład ten bonus. Piękny kraj, bo o Boliwii się mówi, że to nie jest kraj, to jest krajobraz. Jeden z 3 najpiękniejszych krajów na świecie, w którym są jeszcze miejsca, które ludzie nie dotarli. I jeszcze można takie rzeczy odkrywać, ale trzeba mieć takiego Mileniusza Spanowicza, który cię tam zaprowadzi. Bo w części, w której byliśmy, to spotykaliśmy oczywiście turystów, szczególnie jak byliśmy na największej solniczce na świecie koło Uyuni, ale jak wyszliśmy już na Apolabambę, na Kordyliery, to szliśmy takimi miejscami, gdzie oprócz niego wcześniej Boliwijczycy mówili to. Nie było nigdy białego człowieka. No tam żadne biuro turystyczne nie zorganizuje wyjazdu. I to byliśmy na wysokościach między 4600 i 5200. Także nad poziomem morza. To było co oddychać, znaczy nie było czym oddychać.
To ty masz niezłą kondycję.
Ale przygotowywałem się do tego. Ja 2 razy w tygodniu ćwiczę, a tam z kolegami będąc w La Paz, 5 dni się przygotowywaliśmy do wejścia w góry. Czyli po prostu byliśmy, braliśmy tabletki, odpoczywaliśmy i organizm na tym 3700 metrów nad poziomem morza przygotował nas. Ja Góra się czułem jak młody Bóg, muszę powiedzieć. To było coś niesamowitego. Na końcu już mnie trochę stawy nóg bolały, bo jak Mileniusz mówi, idziemy tam do prosto, a tam nie ma żadnej ścieżki, a trzeba góra, dół, góra, dół, góra, dół i trzeba potem namiot rozbić, trzeba wszystko przy tym zrobić. To było męczące. Ale wrażenia niesamowite. Ja myślę, że te nasze spotkania, które będą dla młodzieży, dla wszystkich ludzi będą otwarte, pokażą te rejony świata, które warto jeszcze zwiedzić i zobaczyć, odkryć. Mm-hmm. Tylko żeby za dużo nas tam nie było.
A skąd u ciebie taka żyłka podróżnicza? Wcześniej też wyjeżdżałeś? Mówisz o tym, że zabłysły tobie oczy, kiedy ktoś z twoich znajomych opowiadał o tej Boliwii.
No wtedy dopiero.
Dopiero?
Ja skończyłem tak, 58 lat, także jak spotykam się często ze studentami trzeciego wieku. Ludzie mówią, a, bo my jesteśmy starzy. Ja mówię, przecież nie jestem wcale od ciebie młodszy, albo nawet starszy od ciebie. To mówię, skończyłem 67 lat w październiku, a pomysły i plany jeszcze na dalsze wyprawy pojawiają się. Tylko trzeba się odpowiednio przygotować. To wszystko trzeba sobie dobrze poukładać. Nie da się tego zrobić na wariata, przepraszam za określenie kolokwialne, ale to wszystko musi być zaplanowane. Bo i tym wszystkim jest oczywiście potrzebne szaleństwo i szczęście, że trafiłem na tego kolegę Mileniusza Spanowicza. Bez niego by się to na pewno nie udało. Także przedtem byłem grzecznym polskim turystą jadącym na polskie morze, w piachu leżącym ten tydzień czy dwa. Teraz już nie, tak nie będzie. I chociaż może ten ostatni wyjazd był troszeczkę zbyt długi ze względu na to, że mam fajną, piękną, cudowną, pokładaną rodzinę i piękną żonę.
Mm-hmm. Ale zobacz, w życiu wszystko ma swój czas i swoje miejsce. I nie myślałeś ostatnio, że czemu to tak późno przyszło?
Nigdy nie jest za późno. Nigdy. Nigdy nie mówmy sobie za późno, bo każdy moment był piękny. I ten moment, kiedy wychowywałem syna Wojtka i chociaż on mi ostatnio wypomniał, mówi, tata, ty ze mną tylko byłeś raz na rowerze, bo ja nigdy czasu nie miałem, ciągle praca. No ale tych radości, mieszkałem w Luboniu, miałem dom, duży ogród, te krzewy, kwiaty, to wszystko było piękne. Duże psy, których dzisiaj nie mam i o tym marzę, mówię, a wiem, że już chyba tego to nie doświadczę. Czy później ta wiceprezydentura, która nawet te ślady, o których dzisiaj wspomniałem, po mnie są, no bo idę i jestem z tego dumny. Ludzie nie wiedzą o tym. Ja tym się nie chwalę, bo albo było, to sukces jest grupowy zawsze, no bo można by powiedzieć, parking pod Placem Wolności jest mój. No ale to podpisywałem razem z Ryszardem Grobelnym, gdybym nie było tego prezydenta, pewnie gdybym nie dał mi tej szansy, tego by nie było. A to już minęło 25 lat, 26 teraz już, jak zostałem powołany na to stanowisko. I to było piękne doświadczenie. Czy później, jak ciężko było mi budować firmę, dzisiaj, dzięki której dzisiaj mogę być niezależny, dzisiaj przepraszam, nie muszę ci nikomu kłaniać. Robię swoje, robię dobrą robotę i dla mnie jest wielką satysfakcją, jak tą pracę zauważyłem inni, bo ja współpracuję z uniwersytetem na przykład w Białymstoku. Ja mam tam obiekty, szpitale kliniczne pod kontrolą. Z Poznania tym zarządzam, nie? Rozmawiamy tu w Poznaniu z Uniwersytetem Klinicznym. Najgorzej mi się rozmawia z Urzędem Miasta Poznania troszeczkę, ale to... Niech oni robią swoją politykę parkingową, a ja będę robił swoją w Polsce.
Może musisz ich zarazić uśmiechem, wiesz, i tym stylem bycia. Czy ty jesteś duszą towarzystwa podczas różnych imprez?
Trudno to powiedzieć, czy jestem duszą towarzystwa. Widzę, że coraz bardziej się smutas robię jednak. To ogólnie po prostu czuję troszeczkę zmęczenie może. I te niektóre paplanie mnie męczy. Mhm. I jakby te dyskusje w tej chwili naokoło polityki, to ciągle o tym samym mówimy. I tematy o chorobie. No, lubię rozmawiać o dzieciach, o wnuczętach, bo to już mam pole manewru, a najbardziej lubię, jak mówię właśnie o podróżach, o tym właśnie, jak zachęcić, co zrobić, co zobaczyłem i że nie ma tej granicy, której nie można przekraczać. Nie, no duszą towarzystwa, może nie jestem najgorszą, ale taką pierwszorzędną na pewno nie.
No ale masz tak przebogatą historię, że jak zaczniesz opowiadać, to tylko każdy tak siedzi i słucha, i chłonie każde słowo.
Ja się boję, czy ja czasami nie zanudzam, czy ja czasami nie jestem zarozumiałym facetem, który się tym chwali. Ja bym nie chciał, żeby to wychodziło, że ja się tym chwalę. Ja chciałbym tylko podzielić się tym, co zobaczyłem, co widziałem, co wiem i tym, co powiedziałem w tej frasce Stantingera, że uśmiech, 3 minuty uśmiechu dają, zastępują 15 minut gimnastyki. A my wszędzie chodzimy, tylko mówimy, jak jest źle. A nie umiemy sami sobie z tym złem poradzić. A w wielu elementach naprawdę można zupełnie sobie spokojnie poradzić. Albo podejść do tego zła z uśmiechem, się nagle okazuje, że to już nie zło. Dobro jest wszędzie wokół nas.
Mhm. Paweł, a co cię wzrusza najbardziej?
Bardzo wzrusza mnie krzywda wśród ludzi, bieda. Ta, której, znaczy ja nie doświadczam już w tej chwili, ale która się tam toczy, działam przy kilku stowarzyszeniach, pomagam im i to widzę, że ta bezsilność, jak im pomóc? Jak im pomóc, jak pomóc ludzie po głębokim porażeniu mózgowym, gdzie są doskonałe, piękne przykłady w Poznaniu. Towarzystwo Żurawinka, z którym współpracuje, Ania Nowak, no przecież to co ona robi? Tak. 20 parę lat poświęciła swojego życia dla swojej córki Agnieszki. Tak. I to uczy pokory. Ale wzrusza mnie też muzyka. Muzyka mnie bardzo wzrusza i każda dobra muzyka, a szczególnie muzyka klasyczna, jest nieraz ma taką moc. No, chociaż nie muzyka klasyczna, no Lidl też mnie wzrusza. To jak śpiewam tutaj, jak ja wiem, że dzisiaj nie będzie modlitwę. No. Czy nalepy modlitwa, to są te utwory takie dla mnie wzorcowe, bo one mi przypominają, pędzisz do przodu, gonisz do przodu, masz pieniądze, chwalisz się tym, idziesz, działasz, pięknym samochodem jeździsz, a przyjdzie ten moment i nie wiesz kiedy, nigdy. A może to on jest za chwilę, za rogiem. No ale jeszcze myślę, że 20-30 lat intensywnego życia by mi się przydało.
A powiedz, jak sobie wyobrażasz życie po 70?
Tak samo jak w tej chwili.
Tak samo?
Tak samo. Tak samo sobie wyobrażam, bo...
Bo dla niektórych to już jest taki, tak jak mówiłeś, moment, że nie chcą wierzyć, że ty wyjeżdżasz, prowadzisz tak bogate życie, oni są raczej trochę zamknięci też w sobie, prawda? Tak. Ci ludzie po 70.
Ja myślę, że tak sobie taki próg, który sobie delikatnie postawiłem, że no to jest 80 i wtedy trzeba lekko wyhamowywać. Więcej czasu poświęcić może na wypoczynek, bo to też czuję. Teraz zawodowo przez ostatnie 2-3 tygodnie, to ja właściwie dzień gdzieś jeżdżę, coś robię, prawda? Niedziela, poniedziałek Białystok, wtorek Łódź, nie? I to wszędzie samochodem jadę mimo dobrych dróg i to nie jest łatwe. No, szczęście omijają mnie choroby. Nie mam problemów. Nawet ostatnio mój diabetolog powiedział, że no kawał chłopa ze mnie jeszcze wedle wyników, prawda? Ale to jest sprawa dobrego prowadzenia się. To tym też mówię, że pilnujmy się, nie nadużywajmy wielu rzeczy, chociaż Władysław Hrabia Zamoyski, to jest słowa, chciałem powiedzieć, bo to jest ważne, bo ten rok w Unii Wielkopolan był pod patronem tego wielkiego człowieka,
tak,
który wstawiamy w tej chwili w obrazek, on nie był taki obrazkowy jednoznacznie, ale dzięki niemu mamy morskie oko zakopane. On powiedział coś takiego pięknego. Wielokrotnie grzeszyłem przeciwko 10 przekazaniom, ale nigdy przeciwko ojczyźnie. I to jest takie moje motto się troszeczkę zrobiło. Bo ja święty nie jestem. Nigdy nie byłem święty i pewnie nigdy nie będę. No ale to już jest sprawa mojej potem dyskusji, jak już będę na drugim świecie z Panem Bogiem. Czy mi odpuści, czy czyściec, ale mam nadzieję, że nie piekło.
Mhm. Chcę jeszcze wrócić na chwileczkę do twojej ostatniej wyprawy do Amazonii. Czy przywiozłeś jakieś takie bardzo trudne wspomnienia z tego pobytu, z tej podróży? Czy wydarzyło się tam coś, co na przykład, nie wiem, tobą wstrząsnęło? Sprawiło, że zacząłeś patrzeć na życie kompletnie inaczej?
Powiem wam, że tak jak tutaj gram twardziela i mówię, to prawie jak twardziel jestem, bo fizycznie się czuję twardo, to jednej rzeczy doświadczyłem. Psychicznie jestem słaby. Właśnie to, co pytaliście się o płacz. Ja nie umiałem z żoną rozmawiać przez telefon bez płaczu. Ja płakałem za każdym razem. A były momenty, kiedy miałem możliwość połączenia się internetowego przez WhatsApp, prosiłem ją, żeby mi nie włączać czasami obrazu. Mhm. Nie dawałem rady. I to było najtrudniejsze. I powiem tak, wracałem, bo wracaliśmy przez Buenos Aires, Burzaco jest młodzieżowy, polski młodzieżowy ośrodek, Polonia, Polska, tam 8 dni już był luz. Tam już się mogłem w miarę łączyć, ale w tej dżungli, w tych górach pękałem, a miałem telefon satelitarny z możliwością maksymalną długości rozmów. Ja króciutko dzwoniłem, króciutko mówiłem, że żyję, że jest mi wszystko dobrze. W ogóle o firmę się nie pytałem, tylko czy w rodzinie, bo nie dawałem rady. I to mnie najbardziej zaskoczyło. To było dla mnie najtrudniejsze. Wtedy sobie przyrzekłem, że ja w życiu nigdy nie pojadę, nigdzie. Będę tylko z żoną, z najbliższymi. No ale to się potem okazuje, że jak się wraca i tam cały sprzęt, który miałem, zostawiłem u tych przyjaciół w Argentynie, Polaków, wszystko na miejscu, z butami włącznie, takie miałem doskonałe, ale teraz mi się marzy na nowo pojechać.
No pewnie, że tak. Jest. Właśnie chciałam zapytać, kiedy wylatujesz?
Za 2 lata. Patagonia argentyńska.
O,
śladami Polonii Polskiej. Tam są jeszcze Polacy. Tam jest biednie. Tam naprawdę oni potrzebują naszej pomocy, naszego pobytu. Tam są harcerze polscy, którzy po polsku nie umieją mówić, ale dziewczyny mi przyrzekły, że będą się uczyły polskiego, bo jak 8 dni z nimi spędziliśmy, właśnie były piękne biesiady, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, co to jest asado. To jest kawał takiego mięsa i to ja doświadczyłem. A do tego się dochodzi, to młodzież nie powinna słuchać, przez 4 godziny, a my w tym czasie mieliśmy już zawsze przygotowane malbeki argentyńskie. Także mięso dochodziło do tego momentu i my dochodziliśmy do tego momentu. I to jest piękne życie. Ale i takich te 2 razy to asado jadłem i powiem, to było przepiękne doświadczenie, no. Cudowne. I każdemu życzę właśnie, żeby doświadczył. Nie wiem, dlaczego tego u nas w Polsce się nie praktykuje, chociaż też wiem, bo to mówili mi rzeźnicy argentyńscy tam na miejscu, że o kilkudziesięciu z nich w tym roku przyjechało do Polski uczyć polskich rzeźników odpowiednio krojenia.
Tak, bo to jest kompletnie inna technika.
Mhm. Ale to jest piękne doświadczenia.
No dobrze, i my się uśmiechamy, i ty się uśmiechasz, i mam nadzieję, że słuchacze też są uśmiechnięci w tej chwili po tym naszym wywiadzie z Pawłem Leszkiem Klepką. Moglibyśmy jeszcze długo, ale no, dziękujemy, dziękujemy serdecznie za wizytę.
Nie mówię nic o osadzie inkaskiej w Kopaleczuko. Słuchajcie, tam byłem to takie Machu Picchu. Zupełnie, tylko niedorestaurowane. Nie?
No to bajka, musimy się spotkać ponownie.
Dziękujemy za rozmowę.
Ja wam bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich państwa i wszystkiego dobrego na święta. Żyjcie marzeniami, realizujcie te marzenia.
Męski profil.